nad rozlewiskiem.
Spacerowy szlak z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego to prawdziwa kopalnia tajemnic i historycznych ciekawostek. Będziemy je odkrywać przy okazji kolejnego odcinka z cyklu Nad rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Maszerujemy wałem wzdłuż kanału Raduni i traktu Świętego Wojciecha. Na trasie stare domy podcieniowe, które powstawały masowo na terenie całych Żuław Wiślanych, także tych gdańskich, ciekawa świątynia pod wezwaniem Świętego Wojciecha, wreszcie cmentarzyk usytuowany na uboczu tutejszej Kalwarii, a naszą podróż zakończymy w domu Widemana w Pruszczu Gdańskim. Tę podróż rozpoczynamy jednak nie opodal stadniny koni. Naszymi przewodnikami są lokalni historycy Bartosz Gądek i Marek Kozłow.
Kiedy ktoś mnie pyta, co ma zobaczyć, jak jedzie z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, mówię, koniecznie zatrzymaj się na Lipcach, bo tutaj jest takie jedno miejsce, gdzie nagromadzenie zabytków jest absolutnie wyjątkowe. To są właśnie te dwa dwory. Pierwszy to jest dosyć znany, niezwykle cenny Liwi Dwór, najstarszy dom podcieniowy w Polsce, a do tego jeden z największych w swoim czasie, jaki znamy. Czyli nie znamy z żadnych przekazów większego domu podcieniowego, jak właśnie ten na trakcie Świętego Wojciecha. Budynek, który był wielkim magazynem zboża oraz mieszkaniem właściciela. Budynek, który doczekał się w pewnym momencie remontu, miał być elementem centrum hotelowo-konferencyjnego, a dzisiaj jest tanim hotelem dla przybyszów z różnych stron świata. Trzeba sobie jasno zdać sprawę, że takich zabytków tej klasy, jak ten dom podcieniowy, jak Lwi Dwór, właśnie tutaj na Lipcach, nie jest wcale w Gdańsku i w okolicach wiele. Jeden taki stary XIX-wieczny domeczek i kolejny wielki budynek.
Niepozornie wygląda
ten domeczek, drugi. Czy ten wielki? Ten wielki, on wygląda dziwnie, no bo on jest też niestety opuszczony. To jest dawny pomorski ośrodek doradztwa rolniczego, wyprowadzony stąd do Lubania. Dwór stoi przy samej ulicy, przez co pewnie nie jest zbyt atrakcyjny dla inwestorów. Ogromna szkoda, bo jest to dwór słynnej rodziny Ferberów. To była ich posiadłość podmiejska. Tereny na Lipcach należały do nich już od wieku XVI. Od tego czasu datuje też się tutaj funkcjonowanie dworu. Ten, który oglądamy, to jest dwór XVIII-wieczny, ogromny, w którym zachowało się bardzo dużo oryginalnego wystroju z wieku XIX. Także bardzo cenny obiekt. Warto się przy nim zatrzymać. No niestety jest zamknięty, ale choćby sobie na niego popatrzeć. Sama rodzina Ferberów, której herb możemy zobaczyć przy ścianie Kościoła Mariackiego, na budynku dzisiejszej plebanii Kościoła Mariackiego, no to przecież tak naprawdę jeden z najbardziej legendarnych rodów patrycjuszowskich. A tutaj mamy ich taką główną siedzibę, a po przeciwnej stronie kanału takie trochę zaginione królestwo, zaczarowany ogród, czyli zupełnie zapomniany park.
Wygląda przepięknie, malowniczy teren. W zasadzie moglibyśmy chyba w jakiś sposób porównać nawet do tego położonego nieopodal Parku Oruńskiego, bo potencjał jest ogromny.
Potencjał jest ogromny. Ja tak trochę przewrotnie powiem, że może szczęściem tego parku było to, że on przez wiele dziesięcioleci był zapomniany, więc nikt nie przykładał do tego jakiejś ręki, nie inwestował w tym momencie, dlatego że mamy do czynienia praktycznie z zachowanym niemalże w całości tym założeniem parkowym, które datuje się praktycznie od czasów, kiedy Ferberowie zaczęli tutaj budować swoją siedzibę. Więc można przyjąć, że jest nawet ze schyłku XVI wieku. Był dosyć popularny jeszcze przed II wojną światową, bo jest odznaczany jako Park Ferberów na planach Gdańska. W związku z czym jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że po dosyć popularnym i często odwiedzanym Parku Oruńskim mamy niemalże pusty park, który swoją atrakcją właśnie, jak powiedział Pan, dorównuje Parkowi Oruńskiemu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ten park po prostu stanie się kolejnym atrakcyjnym punktem w świadomości gdańszczan szukających nowych miejsc, zieleni, ciszy, gdyż on niby jest zaraz przy kanale, a jednak słyszeliśmy, że tam niewiele się dzieje.
Skąd oni się tutaj wzięli? Dlaczego mieli takie nieruchomości, posiadłości?
Ród Ferberów to jeden z najbogatszych rodów patrycjuszowskich Gdańska. Oprócz tego, że zajmowali się oczywiście dalekosiężną wymianą handlową, posiadali także swoje nieruchomości na tak zwane już rolnicze, na tak zwanym dominium gdańskim. Podobnie jak rodzina Henep, oni się wszyscy wyprowadzali z Gdańska za miasto. Bo tutaj w dominium gdańskim mogli posiadać pałace, które dorównywały i dwory szlachcie i możnowładztwu na terenie Polski. duża kamienica rodzinna w mieście za nowożytnymi wałami, no i tak naprawdę prawdziwe życie, które toczyło się tutaj na wsi. Ale ja chciałem powiedzieć co innego, bo rozmawialiśmy o parku. My w tej chwili stoimy pod tak zwaną gospodą Trzy Świńskie Głowy. Już w 1500 roku w tym miejscu znajdowała się karczma, a od XIX wieku funkcjonowała tutaj ogromna gospoda, w której odbywały się koncerty i to miejsce było bardzo popularne aż do roku 1939, a w zasadzie aż do końca wojny. Zobaczmy, to jest 400 metrów od dworu Ferbera i od tych stawów, o których mówiliśmy?
Mniej więcej.
Tak, mniej więcej. I cały ten teren to jest Park Ferberów. Tutaj ten las, to wzgórze, tutaj były ścieżki, tutaj były altanki dla orkiestr. Także to jest ogromny projekt rewitalizacyjny, który może za jakiś czas wyglądać podobnie do tego, co się dzieje w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym albo w okolicach Jaśkowej Doliny, a takim miejscem, które symbolicznie będzie kończyć ten teren, będzie dzisiejsze przedszkole numer 24, które jest częścią właśnie dawnego założenia tej gospody sławnej w Gdańsku, ale nie tylko, poza Gdańskiem, w najbliższych okolicach. Dlaczego Trzy Świńskie Głowy?
To jest ten herb, który jest tak, tam
który jest
na plebanii,
właśnie,
tak? Kościoła
Mariackiego. Tak, jest na plebanii, możemy ten herb zobaczyć. No więc siłą rzeczy majątek Ferberów, ziemia należąca do nich, karczma, potem gospoda Trzy Świńskie Głowy, jasno oznaczone, kto tu rządzi. Proszę bardzo, wszystko wiem.
A ja czytałem o jeszcze jednej teorii dotyczącej tych świńskich łbów w legendach gdańskich przez Jerzego Sampa. Ta teoria została zamieszczona. Rzecz dzieje się w listopadzie 1520 roku. Wojna z krzyżakami i oblężony przez nich Gdański. Krzyżacy każą poddać się gdańszczanom. Najpierw po dobroci, potem prowadzą ostrzał. Kiedy to nic nie daje, decydują się mieszkańców zagłodzić i odcinają wszystkie drogi dojazdowe do miasta. Odcinają nawet dopływ wody i w obliczu grożącego głodu na sprytny plan wpada właśnie Eberhard Ferber. Każe naładować armatnie działa łbami trzech wieprzy, po czym nietypowa amunicja ląduje pod nogami zdezorientowanych napastników. Oni myślą, że to obraz rozrzutności gdańszczan, że ich zapasy są tak ogromne, że po złości mogą do nich strzelać nie tylko pociskami, kulami, ale nawet właśnie jedzeniem i zrezygnowani krzyżacy odpuszczają od taki fortel. Może tu jest ziarnko prawdy, może stąd wzięły się te trzy świńskie łby na herbie Ferberów. Panie Marku.
Mi ta historia nie jest osobiście jakoś dokładnie znana, ale legendy mają to do siebie, że zawsze zawierają cząstkę prawdy. Z tym bogactwem Gdańska wiadomo, że tak było i Gdańsk był łakomym kąskiem nie tylko strategicznym, ale też gospodarczym.
Co byśmy zrobili bez tych wszystkich legend?
Otóż to. Tak sobie maszerowaliśmy wałem wzdłuż kanału Raduni i ta wędrówka doprowadziła nas do kościoła świętego Wojciecha. Piękna świątynia, nieopodal Kalwaria, od zawsze miejsce kultu, prawda?
Nawet przystanek przecież był, kolejki święty Wojciech, żeby ci pielgrzymi mieli gdzie przyjechać. Był taki czas, że było ich za dużo i zawalił się lokalny most, trochę jak w Indiach, dzisiaj mało kto już o tym pamięta. Kościół z wieku XIV, ale pierwotny drewniany kościół to już jest wiek XIII. No i oczywiście rok 997 i msza odprawiona tutaj przez biskupa Adalberta z Pragi na wzgórzu nad kościołem, stąd właśnie święty Wojciech. To wszystko spisane w kronikach i stąd ta legenda tego miejsca. Niezwykły cmentarz założony co prawda dopiero na początku wieku XIX, bo wcześniej chowano przy kościele, ale mający taki swój specyficzny klimat. Święty Wojciech jest jak trochę takie zapomniane miasteczko gdzieś tam na zachodzie Polski z bardzo starą historią, które cały czas nie może się wybudzić z letargu pomiędzy dynamicznie rozwijającym się Pruszczem Gdańskim, a jeszcze bardziej dynamicznie rozwijającym się Gdańskiem.
No właśnie, jest nawet pewnego rodzaju dysonans między tym, a tym, co mamy na przykład w Śródmieściu Gdańska. A propos Śródmieścia, znalazłem ciekawą informację, zgodnie z którą święty Wojciech miał chrzcić Gdańsk na wzniesieniu świętego Dominika. I wiecie panowie, to nie tutaj, to okolice dzisiejszego kościoła świętego Mikołaja. Nawet nie tutaj zginął. To dlaczego mówimy tutaj właśnie o świętym Wojciechu i dlaczego tu ta świątynia została wzniesiona?
No bo też jedna z legend mówi o tym, że święty Wojciech chrzcił pogan też na wzgórzach znajdujących się za kościołem i to jest taka jakby trochę dyskusja, która legenda jest bliższa prawdzie. I ja czasami myślę sobie, że ci mieszkańcy nazywając to miejsce świętym Wojciechem po prostu zaklepali sobie tą legendę dla siebie, ale nie mamy żadnych dowodów ani na jedno zdarzenie, ani na drugie. Tak? Wiemy tylko po prostu, że święty Wojciech przebywał w tych terenach i czynił swoją misję. I tak na dobrą sprawę wnikanie głębiej to już zostawmy mediewistą, może się kiedyś czegoś ciekawszego dowiemy na ten temat. Natomiast jak mówimy o tym dysonansie, dobrze jest też czasami wiedzieć, że święty Wojciech nie zawsze był integralną częścią Gdańska i to nie raz, bo do 1828 roku należał, można powiedzieć, administracyjnie do właściwości pruszczańskiej. Jeszcze kilka lat temu na jednym z domów w świętym Wojciechu, jadąc w kierunku Pruszcza, był stary napis Praust. On teraz w dobie przebudowy niestety utracił swoje miejsce, ale i informacje. Po II wojnie światowej też niektórzy nie wiedzą o tym, że zarówno Lipce, jak i Święty Wojciech wcale nie należały administracyjnie do Gdańska. Były natomiast miejscowościami należącymi do powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu. To włączenie Lipiec i Świętego Wojciecha miało miejsce dopiero w roku 1954. I też starsi mieszkańcy Świętego Wojciecha do dzisiaj wspominają, że w zasadzie ich punktem odniesienia dla ich życia codziennego był bardziej Pruszcz niż Gdańsk. Do Pruszcza jeździło się na rynek, do Pruszcza jeździło się na zakupy, chodziło się do szkoły, więc to miejsce Świętego Wojciecha tak między Gdańskiem a niby Pruszczem to też nie jest tak do końca, bo stąd jest 7 km do Gdańska i 3 km do Pruszcza. I to jest taka właśnie też następna osobliwość tego miejsca.
Nawet na piechotę bliżej, jeżeli mówimy o tamtych czasach, kiedy na samochód mogli sobie pozwolić nieliczni.
Ja mam dla Was niespodziankę. Chodźmy na cmentarz.
I zmierzamy na cmentarz. A po drodze widzieliśmy XIX-wieczny, tak mówiłeś, dom grabarza.
Piękny, ryglowy dom grabarza z początku XIX wieku, no założony wtedy, kiedy cmentarz, czyli około roku 1820. Jeszcze do dzisiaj zachowało się kilka takich niezwykłych elementów, chociaż jest ich coraz mniej, no bo parafia na czymś musi zarabiać. To nie jest bogata parafia, więc ja widzę, że ta wymiana grobów z tych starych, jeszcze często z lat 30., 40., 50., na te nowsze następuje w zastraszającym tempie.
Dobrze, a teraz powiedz, dlaczego zabrałeś nas na ten cmentarz? Nawiasem mówiąc, wiejska klasyka. Malutka nekropolia położona obok kościółka.
Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, czy stoi coś chyba najcenniejszego na tym cmentarzu. Mamy tutaj figurę matki z dzieckiem, Pietę. Ta figura przez wiele lat była uważana za naśladownictwo drewnianej figury wyrzeźbionej przez Stanisława Horno-Popławskiego, wybitnego rzeźbiarza mieszkającego w Sopocie, ale pracującego w całej Polsce, nazywanego poetą kamienia. Stanisław Horno-Popławski wyrzeźbił właśnie tą Madonnę z dzieciątkiem w Woldenbergu. Był oficerem, trafił do niewoli jako element wyposażenia obozowej kaplicy. No i przez lata mówiło się, że to jest właśnie naśladownictwo tej obozowej rzeźby. A my tutaj stoimy obok drugiego grobu, gdzie widzimy charakterystyczną bardzo głowę w okularkach z długą brodą. Nazwisko Ignacy Popławski. Wszyscy próbowali tę historię w jakiś sposób połączyć. Całkiem niedawno okazało się, że Ignacy Popławski to jest wuj Stanisława Horno-Popławskiego. Że rzeźba Madonny z dzieckiem, z dzieciątkiem znajduje się na grobie jego małżonki. To była bardzo znana wileńska rodzina. Ignacy Popławski był nauczycielem w najlepszym wileńskim liceum. Musimy wiedzieć, że Horno-Popławski Stanisław tworzył już, prawda, w tych swoich wileńskich czasach. Ma na swoim koncie między innymi renowację Ostrej Bramy. Robił to zresztą pod wodzą wielu sławnych nazwisk, między innymi pana konserwatora Borowskiego, z którym potem odbudowywał Gdańsk. No i właśnie, skąd tu się wziął Ignacy Popławski i jego małżonka? Otóż wuj z małżonką został ściągnięty przez Horno-Popławskiego, raczej namówiony do powrotu do Polski. W tym czasie Horno jest jeszcze w Toruniu, już w 1945 roku. To byli sędziwi ludzie, bo jak zobaczymy, 1860. Czyli mamy tutaj do czynienia z panem, który kiedy przyjeżdżał, miał 70 parę lat. I ci państwo przyjechali do Gdańska, osiedli właśnie tutaj, w Świętym Wojciechu i tutaj dożyli swoich dni. Tutaj zmarła w 1951 roku Maria Popławska, małżonka. Wtedy już na miejscu był Stanisław Horno-Popławski, który wyrzeźbił, o czym niedawno powiedziała jego córka, drugą wersję tej rzeźby, którą najpierw stworzył w Woldenbergu specjalnie na potrzeby nagrobka swojej ciotki, a następnie swojego wujka Ignacego zabrał do Sopotu. Ignacy mieszkał z Horno przez kilka lat, po czym umarł i został przez niego pochowany jedną alejkę dalej od małżonki, a na jego grobie Stanisław wyrzeźbił jego głowę.
A dlaczego święty Wojciech okazuje się przyciągał inteligencję po II wojnie światowej? Bardzo dużo wykształconych osób podobno osiedlało się w tym miejscu.
Duża część inteligencji po wojnie szukała miejsca w Gdańsku. W Gdańsku okazało się, że nie ma za bardzo gdzie mieszkać, a święty Wojciech jakoś przetrwał działania wojenne i starsi mieszkańcy świętego Wojciecha opowiadają, że mieszkało tu mnóstwo profesorów, nauczycieli akademickich, stąd też właśnie historia opowiadana przez Bartka przed chwilą. Nie dziwi, kiedy znamy ten kontekst, że przez kilka lat po prostu święty Wojciech był miejscem zamieszkania dużej części inteligencji, nowej inteligencji gdańskiej.
Który to był rok?
To była końcówka lat 40., to znaczy do momentu, kiedy już jakby zaczęto odbudowywać Gdańsk i te mieszkania z przydziału stawały się dla tych ludzi, którzy mieszkali dotąd w świętym Wojciechu, no odległym jednak od Gdańska, na tyle atrakcyjne, żeby się wyprowadzić.
Czyli można powiedzieć, że 45-54, tak. No cezura Ignacego, prawda, to jest taka cezura, która zamyka ten inteligencki rozdział świętego Wojciecha. Już w 46 roku, 7, Pruszcz wyrównał liczbę mieszkańców z liczbą przedwojenną, a potem tylko dokwaterowywano. To samo zjawisko miało miejsce w świętym Wojciechu. My dzisiaj oglądamy te niewielkie domki, które nie spełniają dzisiaj żadnych standardów, ale wtedy to był normalny standard. Jeżeli spojrzymy na główne ulice Lipiec, świętego Wojciecha, czy wiele nieistniejących już dzisiaj budynków w Pruszczu, bo w większości zostały już wyburzone, no to były to malutkie parterówki, w których potrafiło mieszkać nawet 12 rodzin.
Maszerowaliśmy wzdłuż kanału Raduni i zatrzymaliśmy się w domu Widemana, bo tu ciepło, na zewnątrz się trochę zimno robiło.
No tak, dom Widemana przyciąga ciepłem i tych, którzy są spragnieni, i tych, którzy są spragnieni kultury, ale samo miejsce jest wyjątkowe, bo to znowu wracamy do wątku dwór podcieniowy, tylko że z podcieniem głębnym i to jest ogromna rzadkość, bo według mądrych książek to jest jeden z dwóch takich obiektów na Pomorzu. Kolejne znajdują się w okolicy Wrocławia, na Dolnym Śląsku, tam jest ich ciut więcej, ale tutaj jest to prawdziwy ewenement. Drugą rzeczą, która wyróżnia dom Widemana, to jest jego manierystyczny styl. Mamy tutaj połączenie różnych wątków architektonicznych, mamy manierystyczne lukarny, mamy ten klasyczny rygiel charakterystyczny dla tego regionu, mamy ten właśnie wgłębny podcień. Mamy reprezentacyjną sień wyłożoną częściowo kamieniem gotlandzkim. Bardzo ciekawa budowla, która powstała dokładnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Więc jak się często nas pytają, no ale z kiedy dokładnie jest dom Widemana, to my zawsze mówimy, możesz sobie wybrać albo wiek XVIII, albo początek XIX i każda z tych dat będzie dobra.
To teraz trochę wstecz. Kim w ogóle był ten Wideman? Czemuż on ma ten swój dom?
Był jedną z najbardziej znamienitych i zasłużonych postaci dla rozwoju właśnie dzisiejszego Pruszcza. Był lekarzem. W połowie XIX wieku nabył właśnie ten budynek. Stworzył tutaj swoją praktykę lekarską, ale też od razu zaangażował się w życie codzienne Pruszcza, to znaczy jego rozwoju. Dzisiaj można powiedzieć wielki społecznik. Pozostawił bardzo trwałe ślady po swojej działalności. Ten dom jest tylko jednym z nich, ale najbardziej trwałym jest cukrownia, którą wybudowano w latach 80. XIX wieku i on został prezesem zarządu tej cukrowni. Piastował wiele funkcji, był bardzo cenionym człowiekiem na całym Pomorzu, członkiem bardzo wielu stowarzyszeń, zasiadał w wielu zarządach i kiedy zmarł, to jego nekrologii ukazywało się od Gdańska po Toruń i naprawdę ta pamięć o nim jest wielce zasłużona i naszym jednym z takich wiodących zadań jest właśnie umiejscowienie Widemana poprzez nazwę tego domu w historii naszego miasta.
Spacer wzdłuż kanału Raduni może być naprawdę dobrym pomysłem na znalezienie spokoju, zwłaszcza w tym pełnym zadumy okresie. Nie powinno przeszkadzać nawet spore natężenie ruchu wzdłuż samego traktu świętego Wojciecha. Państwa uwadze polecam tę trasę i mówię do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Nad rozlewiskiem.
Nad rozlewiskiem.